Wita Wanda Wasilewska.
Problem z głowy. Używaj, ale wakacji.
Wakacje bez alkoholu i używek. Kiedy i jak mówić nie? Jak dbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie? Gdzie spędzać wakacyjny czas i realizować twórcze pomysły?
Używaj, ale wakacji.
Mieliśmy spływ kajakarski, na którym płynęliśmy przez Wartę. Płynęliśmy kajakami, każdy miał taki sam kajak. Dopłynęliśmy do miejsca, wszyscy dopłynęli i było dobrze i na szczęście nikt nie utonął.
Trochę mi nie wychodziło, robiłem złą stronę, wiosłowałem, no ale mama, bo płynąłem z mamą i mama mi powiedziała, że powinienem w parę dzień pchać tą wodę mocniej i trzymać szerzej wiosło, tak ręce trzymać na tym wiosle szerzej i wyżej podnosić to wiosło, jak wiosłuję. No i pod koniec, po tej przerwie, już tak wiosłowałem, że mama nie musiała nad mi pomagać, bo tak mi dobrze szło.
Też mi źle szło na początku. Ciągle na stopni szło w prawy róg, ale też na początku chyba mieliśmy rozwalony ten, bo mi tak samo mi szło w prawą stronę. No ale to chyba się chyba naprawiło, ale potem z tatą, jak mnie nauczył zapływać, by mi pokazał, jak mam to trzymać i wszystko, to wyprzedzaliśmy wszystkich ludzi.
No ja bym powiedziała, że kajak to taka jakby łódka, tylko bez silnika i jakby ręce i wiosło zastępuje silnik. Nie, są różne takie też zawody kajakarskie, tam uczą różne jak szybciej pływać, jak lepiej pływać i takie inne rzeczy, ale kajak to taka łódka.
Kajak wygląda tak, że jest długi i ma dwa miejsca. Czasem niektóre mają to jedno miejsce nawet, albo i trzy. No i mają też różne kolory, wiosło, no i tyle.
Trzeba się rozglądać też, żeby nie wlecieć na jakiś krzak, albo drzewo, albo bojkę, lub na wystające kamienie. I też trzeba uważać na ludzi, którzy się kąpią na przykład w różnych jeziorach albo w rzekach. Kaczki albo gęsi, które tam pływają, żeby ich nie zgnieść, bo wiadomo, że jak płynie dorosła osoba w kajaku, to może zgnieść taką kaczkę albo gęś. I trzeba też się rozglądać, czy na przykład nie płynie coś dużego, żeby ciebie też nie zgniotło, bo jakby był taki, no na morzach niektórych tak jest, są takie małe łódeczki i trzeba uważać, żeby taki duży statek cię nie zgniótł, ale jak chodzi o kajak, to trzeba przeważnie uważać na różne zwierzęta albo na wystające coś.
Wakacje to dobry czas, żeby się sobie przyjrzeć. Na przykład, jak rozpoznać symptomy uzależnienia. Błażej Jeska, psycholog, specjalista terapii uzależnień.
Jedna jest ważna rzecz, która pojawia się na początkach każdego uzależnienia. To jest to, że zażywanie przynosi wyjątkową przyjemność. Przynosi tak silną przyjemność, że pojawia się chęć powtarzania tego zażywania. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zauważyć. Osoba, która ma ochotę, ma chęć i nie potrafi sobie odmówić powtórzenia zażycia danego środka, nie wiem, czy to będzie alkohol, czy to będzie papieros, czy to będzie marihuana, a jakikolwiek inny narkotyk, to znaczy, że ta osoba może już zacząć mieć problem. To jeszcze nie jest problem, to jeszcze nie jest pełne uzależnienie, ale to jest ścieżka, która się otwiera przed taką młodą osobą do dalszego brania.
Ale wielu z nas pije dla przyjemności, jeżeli jest, że tak powiem, towarzystwo.
No i to jest to niebezpieczeństwo właśnie, bo my pijemy w Polsce alkohol po to, żeby zmienić sobie stan psychiczny. Takie mamy podejście do alkoholu, że mamy alkohol jako narkotyku w Polsce, nie jako środka spożywczego, którym poprawiamy sobie smak potrawy, tylko pijemy go po to, żeby się weselić, żeby przeżywać radość, żeby przeżywać spotkanie w przyjemnej atmosferze z innymi osobami. Ewidentnie w Polsce używamy alkoholu jako środka zmieniającego świadomość. Po to po niego sięgamy. I myślę, że powinniśmy się przede wszystkim nad tym zastanowić, czy alkohol powinien służyć do poprawy naszego samopoczucia, czy to, że właśnie w ten sposób go używamy, nie jest tym, co zagraża. Tym, co wywołuje, że młody człowiek, kiedy sięga po alkohol, to uważa za oczywiste, że sięga po to, żeby zrobić coś pozytywnego ze swoją psychiką.
Jak mówić nie, dziękuję, tak na wszelki wypadek?
Nie, dziękuję, nie piję, nie, dziękuję, nie zażywam, nie, dziękuję, nie chcę. Z tą asertywnością jest taki problem, że asertywność jest wtedy skuteczna, kiedy ja wiem, czego chcę. Asertywność to jest oczywiście umiejętność skutecznego odmawiania, natomiast nie potrafię skutecznie odmówić, kiedy nie wiem, czego chcę. Jeżeli chodzi o środki psychoaktywne, nie wystarczy ich nie chcieć. Trzeba też wiedzieć, kim się chce być, jakim człowiekiem chce się być. Jeżeli nie wiem, jakim człowiekiem chcę być, to moja odmowa może być sytuacyjna, moja odmowa może być kierowana lękiem, moja odmowa może być pokierowana moją wiedzą, natomiast nie jest odmową płynącą z tego, jak ja rozumiem siebie, otaczający mój świat i jakim człowiekiem ja chcę być. Dopiero taka odmowa, kiedy wiem, kim chcę być, dopiero taka odmowa wtedy jest skuteczna. I na tym się powinniśmy zastanowić, jak pomóc młodym ludziom zastanowić się nad sobą i świadomie dokonywać wyboru tego, kim chce być w swoim życiu. Czyli zwrócić uwagę na to, czym się młody człowiek kieruje, jakimi wartościami, co jest dla niego ważne, od czego chce uciec, w jakim kierunku chce pójść w swoim życiu. Powinien się młodym ludziom otwierać więcej perspektyw, więcej możliwości dokonywania wyborów, atrakcyjnych możliwości dokonywania wyborów. To będzie atrakcyjne, co pozwoli mi się ukonstytuować, znaczy stać się tym, kim chcę.
Eryk Matuszkiewicz, doktor nauk medycznych, toksykolog na oddziale toksykologicznym Szpitala Miejskiego Franciszka Raszei w Poznaniu. A porozmawiamy między innymi o zagrożeniu dla dzieci i młodzieży, jakim jest snus.
Snusy, najkrócej można powiedzieć, to skoncentrowana nikotyna. Towar, który bardzo popularny jest w krajach skandynawskich i stamtąd do nas przyszedł. Z tamtych portali internetowych, bo w Polsce handlowanie, sprzedawanie towarami, które zawierają taki poziom nikotyny, jest wciąż zabronione. Ze względu na dużą ilość. Snus, tak jak mówiliśmy, to nikotyna. To skoncentrowana, duża dawka czystej nikotyny. Jeśli przeglądamy stronę internetową z tego typu produktami, to widzimy, że tak jak ja to robiłem, bez problemów żadnego, mam od 8 około miligramów, pamiętam najmniejsze, do ponad 50, a nieraz zdarzają się i ponad 60. I problem polega na tym, że dawka toksyczna nikotyny to zaledwie 0,2 mg na kilogram mojej masy ciała. Jeżeli przekroczę tę dawkę, jak możemy sobie policzyć, to jest bardzo prosto, no to mogą pojawić się tutaj działania niepożądane. Jakie to są działania niepożądane? Te działania pochodzą ze strony centralnego układu nerwowego, czyli mojego mózgu i układu krążenia. Układ nerwowy. Niepokój, pobudzenie, bezsenność, poddenerwowanie, a może też i w jakimś stopniu tutaj również agresja. Układ krążenia, przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia. Do tego może pojawić się jeszcze drżenia mięśniowe. W ciężkich zatruciach nawet mogą być utrata świadomości, drgawki, no bardzo ciężkie zaburzenia rytmu. Także proporcjonalnie im więcej, tym większe zagrożenie dla mnie.
Jak dzieciaki, młodzież to nabywają? Jak wchodzą w posiadanie?
Myślę, że przede wszystkim jest to kanał internetowy. W Polsce oficjalnie nie zmieniło się prawo w tym zakresie i ta duża zawartość artykułów, tych po kilkadziesiąt miligramów, nie jest dostępna. Może te mniejsze. No i kupujemy. Dlaczego? Dlatego, że bierzemy substancję, która jest psychoaktywna, czyli już sama nazwa pokazuje jej charakter działania, czyli pobudza, usuwa zmęczenie, daje napęd i po to, żebyśmy się bardziej wystymulowali, po to myślę, że bierzemy właśnie w ten sposób i w takiej formie.
W pana odczuciu, jak rozmawiać z młodzieżą? Grożenie to jest, zresztą nasza rozmowa też nie ma tego na celu.
Ja też nie jestem zwolennikiem straszenia przede wszystkim, bo myślę, że na strachu no nie na długo zbudujemy naszą strategię. Ja myślę, że ta strategia powinna opierać się na tym, jasnym przekazie i powiedzeniu, co tak naprawdę, czym to się kończy, czy jak to, co nam grozi może tak, może nie mówiąc tak dramatycznie, ale co nam grozi. Jest określona, że dawka powyżej 0,2 mg na kilogram masy ciała tej nikotyny może spowodować określone konsekwencje. Jeżeli biorę 50 gramów, no to musiałbym ważyć ponad 250 kg, żeby nic się nie zdarzyło. No nie jest to możliwe. My oczywiście myślimy, że nam się nic nie przydarzy, że będzie fajnie, że będzie zabawa, że nie wiem, przeżyję coś ciekawego, ale przecież to nie jest powiedziane, że zdarzy nam się coś bardzo, czego się nie spodziewamy i czego nie chcielibyśmy doświadczyć. I to jest trochę proszenie się o problemy. No jeżeli wkładam palec między drzwi, to nie mogę się dziwić, że potem coś się ze mną dzieje. Także ja apeluję zawsze, proszę, przekonuję, podsuwam argumenty, żebyśmy na tym właśnie budowali swoją strategię, budowali też ten prozdrowotny tryb życia. Oczywiście, że jeżeli myślę sobie, no problem nabrzmiewa, staje się coraz większy, no to gdzieś oczywiście jakieś regulacje państwo też nie stoi z boku i też pewne działania podejmuje i mówi, że tego nie możesz i mówi nie dlatego, że nie lubię ciebie, tylko robię to, może ktoś nie wierzyć, ale w trosce o nasze dobrostan, o nasze zdrowie, o nasze samopoczucie, o to, żeby nam nic nie groziło. Także ta profilaktyka, czyli właśnie przekonywanie, tworzenie tych pozytywnych wzorców jest, myślę, w moim przekonaniu podstawowe. To da pewnie rezultat może za czas jakiś, może nawet nie na następny dzień. Ale musimy o tym mówić, musimy przekonywać, musimy przestrzegać, a jeśli to nie daje, no to musimy być bardziej restrykcyjni i powiedzieć nie wolno.
Jeżeli mleko się rozlało, jak działać, jak interweniować, myślę, i o snusach, i o innych wynalazkach typu dopalacze chociażby. Jest znakomity oddział toksykologii w Poznaniu. Czy jest jakieś ABC działania od chwili, kiedy ja zobaczę, bo teraz skoncentrujemy się na młodzieży, jak rodzic, czy jak nauczyciel, czy dyrektor szkoły, czy jak w ogóle koledzy, koleżanki, które towarzyszyły tej historii, czy towarzyszą w tej historii, mają zadziałać. Często jest strach przed powiadomieniem dorosłych.
Przede wszystkim, jeśli obserwujemy, jeżeli patrzymy na kogoś takiego, ten ktoś na pewno będzie się zachowywał inaczej, będzie niespokojny, będzie pobudzony z jakimś niepokojem ruchowym, będzie wstawał, nie będzie mógł usiąść. Wypowiedzi nie będą też do końca logiczne, te zdania nie będą miały związku ze sobą. Może oczywiście nie reagować też na nasze polecenia, typu usiądź, uspokój się, nie będzie nawiązywał logicznej rozmowy. Także takie wszystkie zachowania i potęgujące się oczywiście, im bardziej natężone, no to one oczywiście skłaniają tutaj do działania, do pomocy. Jeśli ktoś jest pełnoletni, to oczywiście do nas może zgłosić się nawet bez skierowania, bo my nie potrzebujemy skierowania, jeżeli jest sytuacja zagrażająca życiu, a często tak jest, przyjmujemy bez żadnych skierowań. Natomiast wszyscy ci, którzy są nastolatkami poniżej, do szpitali pediatrycznych, jak najbardziej tam też nie będzie żadnego problemu. I no i właśnie, nie odraczać tej decyzji. Często nie tylko w tej sytuacji, ale w ogóle pacjenci myślą, że samo przejdzie, że może sami jakoś sobie damy radę. Jeśli te objawy są bardzo nasilone, widzimy, że one z czasem się natężają, nic się nie zmienia, to nie ma sensu odwlekać tej decyzji. Zawsze im później przychodzi interwencja, tym oczywiście jest zawsze trudniej, gorzej, większe niebezpieczeństwo dla użytkownika, dla osoby, która tej pomocy potrzebuje. I nie musimy, myślę, tutaj obawiać się o jakiś współudział, o to, że ktoś nas będzie osądzał, że może my też tutaj bierzemy i tak dalej, i tak dalej. W tej sytuacji chodzi przede wszystkim nam o dobro osoby, która potrzebuje pomocy. My jesteśmy ratownikami i wtedy jesteśmy też godni podziwu, że podjęliśmy pewne działania, że nie baliśmy się, że odrzuciliśmy ten strach, bo ten strach jest tu zupełnie niepotrzebny. Potem ewentualnie jest warto zastanowić się, ale nie w tonie oskarżycielskim i jakimś tutaj piętnującym z piedestału kogoś oceniania, tylko jeżeli taka sytuacja się zdarzyła, to dlaczego tak się zdarzyło? Sięgałeś po to, czego chciałeś osiągnąć? Po co ci to było? Czy rzeczywiście jest ci to potrzebne? Czy z perspektywy teraz, oceniając całą sytuację, uważasz, że to było rozsądne? Sytuacje zagrożenia, działajmy, nie bójmy się o to, że ktoś nas będzie oceniał, bo nie powinien nas nawet oceniać w tym momencie. Najważniejsza jest pomoc temu, kto tej pomocy potrzebuje. I to jest absolutnie bezdyskusyjne.
W pana odczuciu i wiedzy, jakie są nowe zagrożenia?
Te nowe zagrożenia są. To jest przede wszystkim, to jest po pierwsze, dlatego że no nie wiem, czy taki jest świat, myśmy się zmienili, mamy pęd do czegoś nowego, interesujemy się i tak dalej. Natomiast te nowe zagrożenia są i musimy po pierwsze z naszej perspektywy mediów mówić o tych. mówić o tym, i to nie jest reklamowanie, tylko to jest przestrzeganie. To jest druga sprawa, czego my będziemy szukać w tych informacjach, bo kto chce znaleźć informacji, to będzie szukał, a kto chce znaleźć przestrogi, to tą przestrogę znajdzie. Czyli musimy przestrzegać, o tym mówić. Jakie są nowe zagrożenia? No widzę, chociażby ostatnie dni pokazują, czy to były tubki z alkoholem, czy alkolody. To jest odwoływanie się trochę do naszej podświadomości. To jest tworzenie tak zwanego, jak to psychologia mówi, przekazu podprogowego, czyli nieświadomie mówienie nam o czymś, tylko tworzenie pewnego ciągu skojarzeń. Mamy skojarzenia w naszej świadomości, tubki, które zawierały produkty odżywcze, czy były to jakieś jogurty, czy jakieś musy i tak dalej. I nagle pojawia się coś, co przypomina z grubsza, a już jest zupełnie inną zawartością. I mamy w sobie ślad pamięciowy, no i możemy sięgać po to czasami bezrefleksyjnie. Czyli to jest jedno. Musimy być czujni naprawdę na to, co kupujemy, gdzie kupujemy i jak kupujemy. To dotyczy też na przykład reklamy piwa bezalkoholowego. Piwo nie możemy reklamować alkoholi, ale piwo bezalkoholowe, nazwa tworzy też pewien ciąg skojarzeń. Także uważajmy też, bo ta podświadomość nasza jest bardzo łakomym kąskiem i żebyśmy się tutaj nie dali wmanewrować. I wiek też. To jest niezwykle istotne, dlatego że tak działa fizjologia, w cudzysłowie uzależnienia. Ona niestety jest bezlitosna i dla nikogo nie ma taryfy ulgowej. I mówię to o tym, że jeżeli im wcześniej mam kontakt z różnego rodzaju substancjami, których mój organizm tak naprawdę nie potrzebuje, bo nie potrzebuje nikotyny, żeby dobrze żyć, nie potrzebuje alkoholu, żeby dobrze żyć, nie potrzebuje różnych stymulantów, żebym normalnie funkcjonował. I jeżeli ja im wcześniej mam z nimi kontakt, tym potem, wkraczając w dorosłe życie, a widzę niestety już osoby 18-19-letnie, bo takie przyjmuję, które już są uzależnione, które już idą z tym olbrzymim, nie zdają sobie sprawy, z jakim olbrzymim balastem wkraczają w dorosłe życie. Można to wszystko oczywiście przerobić, leczyć, starać się i tak dalej, ale tak też jest druga strona tej fizjologii uzależnienia. Im wcześniej, tym głębiej to wpadam i tym trudniej stąd mi jest wyjść. W związku z tym, czy mnie do cieszenia się pełnią życia potrzeba tych wszystkich substancji? Myślę, że nie. Jestem przekonany nawet, że nie. Że mogę czerpać radość z codziennych czynności, z moich zainteresowań, z kontaktów ze znajomymi, z przyjaciółmi i tu sobie fundować zdrowe, dopalać się w cudzysłowie zdrowo, a nie chemią, bo chemia będzie mnie wypalała. I to jest też niezwykle ważne, ten kontekst wieku. Za wcześnie naprawdę nie warto eksperymentować, bo można sobie zniszczyć życie i to bardzo skutecznie.
Jak szybko mózg potrafi się uzależnić? Mózg młodego człowieka właśnie.
Trudno powiedzieć mi tutaj w ramach czasowych, powiedzmy, no, kiedy to byłoby, czy to po jednym użyciu. No są oczywiście, zdarzają się takie substancje, tu nie będziemy mówić, ale są takie substancje, które po jednokrotnym użyciu już uzależniają. Większość z nich ma, powiedzmy, ten bardziej długofalowy, czyli przy kilkukrotnym, czy tym bardziej przy kilkunastokrotnym używaniu już może się to zadziać. Już możemy, mówiąc kolokwialnie, popłynąć. Także musimy wiedzieć, że takie zagrożenie na nas czeka. To jest jeszcze ciekawy aspekt, ponieważ z uzależnieniem, mówiąc o nim tutaj, to nie jest z chorobą jak na przykład z bólem zęba. Na przykład kiedy ból zęba nie daje mi żyć, zdaje znaki i ja od razu szukam pomocy. To się dzieje podstępnie, skrycie. Moje zachowanie się zmienia, ja się zmieniam, osoby postrzegają mnie inaczej. Mówią mi, coś z tobą jest nie tak. Oczywiście, co wtedy się dzieje? Ja reaguję agresją, mówię, że to jest niemożliwe, wy sobie coś wszystko wydumaliście i tak dalej. Także przebieg tego procesu uzależniania się, bo to jest dla mnie pewien proces i pewna droga, działa bardzo skrycie. Także pewnymi symptomami, zachowaniami mogę zdiagnozować dopiero, że tak się dzieje. No i znów właśnie, no, kolejny raz jeszcze powiem, że naprawdę nie warto. Nie warto w to wchodzić, nie warto w tym grzęznąć, bo to nie jest czas, to nie jest wiek. Zresztą no, żaden wiek nie jest dla uzależnień dobry, a ten to już szczególnie nie jest. To jest wiek, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy dojrzewali, żebyśmy realizowali już pojawiające się jakieś nasze plany, bo mamy na pewno takie. I czy warto to wszystko poświęcić, czy warto to wszystko zniszczyć, dlatego żeby, nie wiem, przez chwilę poczuć się, załóżmy, lepiej? Myślę, że, jestem przekonany, absolutnie nie. To jest niezwykle ważne i cenne, że leczenie odwykowe w Polsce jest bezpłatne. Mogę być osobą bezrobotną, mogę być osobą nieubezpieczoną, ale jeżeli zgłaszam się do ośrodka, do poradni leczenia uzależnień, to ja zostanę tam przyjęty. Leczenie uzależnień ma kilka form, bo są to oczywiście oddziały stacjonarne, czyli od odwyki takie, gdzie jestem na miejscu, cały czas spędzam w ośrodku, w szpitalu, gdzie zajmuję się leczeniem uzależnienia. po to, żebym nauczył się żyć na trzeźwo od początku, bo tak trzeba po prostu, nowych zachowań, nowych odruchów tutaj, nauczyć się żyć bez tego, co do tej pory było treścią mojego życia i było najważniejsze. Także są to oddziały stacjonarne. Oddziały dzienne, gdzie tam jest trochę krótsza forma, czyli jak sama nazwa wskazuje, przychodzę rano, mam rozmowę z psychologiem, z psychiatrą, terapię zajęciową, z grupą itd., itd. No i to jest ta druga forma i trzecia, czyli forma poradniana, gdzie przychodzę, omawiamy bieżące problemy, wytyczamy pewne sobie cele, zmieniamy farmakoterapię itd., itd. Jeśli chodzi o formy leczenia, no to oczywiście indywidualna i grupowa. To jest niezwykle istotna ta terapia grupowa, dlatego że grupa ma bardzo duży wpływ na mnie. Jaki? Dlatego, że jest pewnym też takim elementem, który mnie dyscyplinuje. Ja muszę, jeżeli coś zrobię, no to ja muszę przyjść i na forum grupy wszystkim powiedzieć, słuchajcie, no niestety, to się może zdarzyć oczywiście, bo nikt nie jest idealny, ale i powiedzieć, że zapiłem, nie wiem, przyćpałem, wziąłem coś. I to też jakby ta grupa jest takim czynnikiem, który mnie mobilizuje do tego, żeby się trzymać, żeby być w ryzach. Oczywiście są takie, trzeba przełamać pewne swoje stereotypy, bariery i tak dalej, ale warto zrobić, patrząc długofalowo, że ten efekt będzie długofalowy i jest niezwykle dla mnie pożyteczny. Także to są jeszcze te formy leczenia indywidualne w stosunku do terapii grupowej. Są oddziały oczywiście takie jak mój oddział toksykologii, gdzie jeżeli mamy objawy zatrucia czy objawy abstynencyjne od alkoholu, tutaj zwłaszcza no to takiego pacjenta możemy przyjąć, wyrównać tutaj, no i dalej wskazać mu drogę, dać mu, mówiąc przysłowiowo, tutaj już wędkę, gdzie ma pójść, gdzie się zgłosić. Do kogo? Są wreszcie, cały jest ruch anonimowych alkoholików. Nam warto naprawdę pójść. Tych grup jest bardzo dużo. To nie jest forma terapii, ale to jest forma, która pozwala mi utrzymać abstynencję, słuchając osób, które przeszły tę drogę, którą jest przede mną, które wiedzą, z czym to się je, wiedzą o zagrożeniach, zwrócą mi uwagę na jakieś na problemy. Tam jest taki też, co może trochę mylnie brzmi pojęcie, czy osoba tak zwanego sponsora. To nie jest osoba taka, która daje mi pieniądze i w sensie materialnym coś, tylko to jest sponsor, to jest osoba taki, to bardziej korporacyjnie można powiedzieć, czy psychologicznie, to jest taki supervisor, czy osoba, która mnie nadzoruje, która mnie pilnuje, która mnie prowadzi, która mi pokazuje. I ten ruch anonimowych alkoholików jest też niezwykle istotny, bo on wypełnia tę przestrzeń, która jest pomiędzy jedną wizytą w poradni, a drugą, pomiędzy jednym pobytem dziennym, a drugim. I to jest doskonałe wypełnienie i doskonałe uzupełnienie tej terapii, terapia 12 kroków, która jest wciąż aktualna i którą anonimowi alkoholicy prowadzą. Genialna dla mnie forma. Trzeźwi alkoholicy, trzeźwi narkomani, którzy opowiadają o swojej drodze, o tym, jak oni to przechodzili, co się z nimi działo. Uważam, że też warto posłuchać, bo to też mnie motywuje. Pokazuje człowieka konkretnego, który był inny, przeszedł drogę i pokazuje mi, że jest trzeźwy, suchy. Chciałem jeszcze powiedzieć o swoim odkryciu sprzed tygodni. Pierwsze to jest książka Nie pij dziś. Taki ma tytuł, jest to trzeźwego, suchego alkoholika i który w bardzo prosty sposób opisuje, jak to się działo. Pierwsza część książki to pisze, jak to się stało, że wpadł w alkoholizm i sobie zdał sprawę. Druga część, jak trzeźwiał, jaka była jego droga do trzeźwości i trzecia, gdzie podsyła nam pewne formy leczenia, które mamy dostępne i które możemy zobaczyć. I druga, autorkę, bez narkotyków i alkoholu jestem nudna. Pisze dziewczyna, która była, no, narkomanem jesteśmy, tylko jesteśmy trzeźwym narkomanem i ona opisuje też swoją drogę, jak do tego doszło, picia i potem wychodzenia z tego. I ona właśnie jedno, co o tym, dlaczego ten tytuł? Dlatego, że ona uważała, że jak nie będzie brała narkotyków i nie będzie piła, to będzie właśnie nudna, że będzie uważana za osobę nudną, nieatrakcyjną, niewartą kontaktów. I to pokazuje, jak to zupełnie gdzieś ją zwiodło na boczny tor. Na szczęście w którymś momencie sobie uświadomiła, że dalej jest po prostu przepaść. Pokazuje, że może się udać.
Eryk Matuszkiewicz, doktor nauk medycznych, toksykolog na oddziale toksykologicznym Szpitala Miejskiego Franciszka Raszei w Poznaniu. Kontakt do szpitala znajdą Państwo w internecie. Wystarczy wpisać toksykologia Poznań na przykład. Oddział toksykologii jest czynny 24 godziny na dobę i w razie potrzeby można się tam zgłosić bez skierowania. Pod numerem 800-199-990 działa ogólnopolski telefon zaufania uzależnienia.
Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Osoby z problemami związanymi z uzależnieniem i ich bliscy mogą otrzymać wsparcie, porozmawiać z wykwalifikowanymi konsultantami oraz uzyskać informacje na temat leczenia, terapii i innych form pomocy. Telefon zaufania jest dostępny dla osób z całej Polski i działa codziennie w godzinach od 16 do 21. Pomoc udzielana przez telefon jest anonimowa, bezpieczna i oparta na zasadzie zaufania. Telefon 800 199 990 jest bezpłatny. Za uwagę dziękuję, Wanda Wasilewska. Dobrego tygodnia. Do usłyszenia.
Problem z głowy.
Niech będzie to głośna melodia z kosmosu.